ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam, a moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Witam pani minister.
Dzień dobry.
Sprawa CPK jest już zamknięta?
Przeciwnie. CPK teraz rozpoczął się audyt. 3 miesiące do pierwszych takich poważnych decyzji na bazie audytu i potem jeszcze 3 miesiące ciąg dalszy audytu już takiego super zaawansowanego.
Ale pytam o to, bo...
Wszystko będzie jasne, co dalej.
Premier Donald Tusk napisał, debatę o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera. To jest szpilka dla PiS-u? Czy to jest jednak sugestia, że audyt skończy się?
Tu jest stwierdzenie faktu, że to, co było opowiadane jako coś niezwykle zaawansowanego, bo rzeczywiście wydano na to sporo
5
pieniędzy.
5 miliardów wydano.
Dokładnie, więc można by się spodziewać czegoś już bardzo zaawansowanego. Tymczasem, tak jak była Łąka pod Baranowem, tak jest Łąka pod Baranowem. I ten termin, 28 rok, jest absolutnie nierealistyczny. Taki termin, gdyby iść według tego scenariusza, jaki zarysowała poprzednia władza, to wydaje się, że taki realistyczny na ten moment, ale oczywiście audyt to pokaże z taką pełną dokładnością, to jest dobre 5-7 lat więcej.
No, czyli 2033 i 2034.
To są, wygląda na to, mówię przed audytem z takiego wstępnego oglądu spraw,
no dobrze,
że jeżeli,
ale nawet jeżeli będzie później,
to w ten sposób.
No to pytanie, czy jest tam potrzebne?
I po to jest właśnie audyt, dlatego że CPK to nie jest wyłącznie port komunikacyjny, nie mówię, że to jest mało czy nieważne, to jest także sieć kolejowa i komunikacja kolejowa w Polsce.
A wie pani, kiedy pierwszy raz powstał pomysł? Kiedy pierwszy raz padła nazwa centralny
długo,
port lotniczy?
Długo, przed poprzednim rządem i rządem poprzednim.
Znaczy, to pomysł był tak, ale po raz pierwszy w 2015 roku rząd Ewy Kopacz napisał, że w strategii rozwoju centralnej Polski pojawił się szczegółowy plan stworzenia węzła komunikacyjnego między Łodzią a Warszawą.
Dla mnie absolutnie nie przyjmuję takiej argumentacji, że to jest wielki projekt i dlatego nas nie stać na ten projekt. Polskę dzisiaj stać na duże projekty, tak więc jeżeli ten projekt się opłaca, jeżeli spowoduje, że będziemy mieli dobrą komunikację lotniczą, jeżeli to będzie oznaczało, że będzie to się wiązało z efektywną komunikacją także pociągów, to jak najbardziej tak, ale to
mówi,
trzeba wykazać w audycie.
Jedynym miejscem w Europie Środkowej, która może taką rolę przyjąć, bo jest dużym państwem, ludnym państwem i takim, które może się stać centrum, hubem dla innych, mniejszych trochę państw.
Być może tak jest, audyt pokaże, ale oczywiście też trzeba zważyć, co się dzieje. Jeżeli jest centralny port komunikacyjny i tu jest wielkie pytanie też o te tak zwane szprychy kolejowe. Czy rzeczywiście jest tak, że teraz z każdego miejsca w Polsce ma kolej szybka prowadzić właśnie do tego punktu? Ile osób w Polsce lata?
Ale to
do czego
jeśli...
potrzebujemy szybkiej kolei? Czy potrzebujemy wyłącznie szybkiej, czy jednak kolei między miastami powiatowymi?
Nawet jeśli
ja specjalnie
Polski...
poszerzam ten obrazek, bo to zazwyczaj w ogóle wyskakuje z dyskusji o CPK, jakie tu są poważne decyzje.
Panie minister, nawet jeśli nie z całej Polski, to już eksperci mówią, Chopin jest, czyli lotnisko w Warszawie jest za małe.
Tak, Chopin jest za mały, między innymi dlatego, że zrezygnowano z wszelkich inwestycji, które miałoby
ale
rozbudować.
Już z nich zrezygnowano, dano 5 miliardów na CPK.
Tak, więc... antycypując, że CPK będzie już za chwilę i w efekcie nawet jeżeli będzie decyzja, że budujemy CPK, to ono będzie dużo później i powstała luka, którą teraz z powodu tych decyzji, że tu wstrzymano, a tu no jednak wierzono, czy też promowano pewne fantasmagorie, teraz ta luka jest i ona na pewno Polsce nie służy.
No dobrze, ale coś z tym trzeba zrobić, więc albo trzeba przekierować pieniądze na Chopina, albo trzeba zrobić CPK. Pół roku to też jest długo na audyt.
To jest długo. Tak jak mówię, ten audyt to jest tak 3 plus 3, czyli te główne decyzje są po 3 miesiącach, potem jeszcze 3 miesiące. I to jest rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, dylemat, który leży na stole, to jest bardziej inwestujemy w porty regionalne i to jest rozproszone, czy budujemy jeden duży port. I z tego są także plusy, bo jest i cargo, i możliwość takiego węzła lotniczego w Polsce.
To jest dokładnie w środku Polski, dodajmy.
Ale dalej jest pytanie o kolej. Ja tu znowu mówię o tej kolei, bo o tym się często zapomina,
tak, ale
a naprawdę
kolej też nie, nam jest potrzebna.
Jest, ale nie taka, gdzie po pierwsze stawiamy przede wszystkim na szybką kolej, zapominając zupełnie o inwestycjach w kolej powiatową, a ta jest dzisiaj główna, jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Poza tym szybka kolej powinna być z miasta do miasta, a nie z każdego miasta do Łąki pod Baranowem, albo nawet jeśli tam powstanie lotnisko, to ile ludzi lata. Mówię o tym, bo tutaj jest wiele decyzji. To nie jest tylko taka decyzja,
też potem
tak,
z tego,
nie CPK. To jest dużo bardziej skomplikowany problem.
Co dalej z Wąsikiem Kamińskim?
No sprawa tu jest akurat jasna. Panowie
PKW
zostali,
nie ma takiej pewności, że jest jasne.
Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Panowie dopuścili się przestępstwa. Z tego tytułu przestali być posłami. Zostali ułaskawieni przez pana prezydenta. Tym samym niejako dopełniła się już akurat, przynajmniej tutaj, prawo
Pani minister,
się dopełniło.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby wszystko było jasne, ale mamy dwa różne wyroki, dwóch różnych izb Sądu Najwyższego. Mamy PKW, które pyta się marszałka Szymona Hołownię, na jakiej podstawie podejmuje decyzję i wbrew pozorom nic nie jest jasne. Mamy gigantyczny chaos komunikacyjny, a wygląda na to, że również prawny.
Panie redaktorze, przede wszystkim mamy gigantyczny chaos prawny. Tutaj całkowicie się zgadzam. I ten chaos prawny no, nie wziął się z niczego, tylko się wziął z wieloletnich nieodpowiedzialnych działań poprzedniej władzy, która stworzyła sytuację, w której są dwa sądy, dwie izby, upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, sędziowie tacy, sędziowie dublerzy. To się nie mogło zdarzyć bezkarnie dla Polski. Teraz wszyscy konsumujemy tego konsekwencje, tak? I rzeczywiście jest chaos prawny i powstają sytuacje takiego już zapętlenia się i zaciągnięcia węzłów.
Panie ministrze, to oznacza, że nic nie jest jasne nadal.
Ludzie, którzy chcą działać absolutnie stuprocentowo zgodnie z prawem, zaciągając najlepsze ekspertyzy od największych autorytetów, takiej stuprocentowo jasnej i prostej sytuacji nie mają, ale to właśnie dlatego, że dopuszczono się
ale
bardzo poważnych tutaj naruszeń.
Ale nawet jeśli jest to wina Kaczyńskiego, to i tak pytanie brzmi, co dalej z nimi? Oni mówią, my jesteśmy posłami, oni mówią, dostaliśmy nawet pieniądze na styczeń, na prowadzenie biur poselskich.
Ja bym rozróżniła chaos prawny, który jest skutkiem tego, o czym mówiłam, od sytuacji panów byłych posłów, którzy nie są posłami, są skazani prawomocnie przestępcami i najlepsze możliwe rozwiązanie w ramach tego nieporządku prawnego, który odziedziczyliśmy niestety po PiS-ie, jest właśnie taki.
No może trzeba ich wystawić w Parlamencie Europejskim i wtedy wszystko się rozwiąże.
To już nie jest, panie redaktorze, moja decyzja, ani mojej formacji decyzja, na szczęście.
To krótko jeszcze w tej części radiowej. Wojna z Rosją jest realna?
Wojna z Rosją trwa. To jest agresja rosyjska na Ukrainę, a Zachód jest częścią tej wojny, na szczęście, nie w sensie takim, że mamy realnie naszych żołnierzy na froncie i absolutnie należy zrobić wszystko, co możliwe, żeby do tego nie doszło. Natomiast wspieramy aktywnie Ukrainę właśnie po to, żeby nie doszło do bezpośredniego zaangażowania. Natomiast wyobrażenie, że tej wojny nie ma, ona jest.
Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będę pytał o to, co dalej z tą Rosją i z Europą. Kiedy się słucha wypowiedzi kolejnych ekspertów, ja wracam do tego pytania, to można odnieść wrażenie, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, że trwa wojna z Ukrainą, ale że Europa szykuje się już do wojny z nią.
Z nią rozumianą
jako... To znaczy z
jako...
Europą, z atakiem, mówiąc wprost. Jeśli Bob Bauer, szef Komitetu Wojskowego NATO, mówi, nie mówię, że jesteśmy od jutra na to skazani, ale musimy zdać sobie sprawę, że pokój w Europie przestał być czymś oczywistym. A francuski szef sztabu mówi, następna wojna będzie nam narzucona, a nie podjęta przez nas. To są wypowiedzi różne oczywiście, ale jednak bardzo alarmistyczne.
To są wypowiedzi alarmistyczne. I myślę, że w pewnym sensie dobrze, że mówimy, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna i Europa, słowo wojna w Europie nie jest już czymś absolutnie nieoczywistym. Mamy w Europie wojnę. Mamy pełnoskalową wojnę niestety w Europie od 2 lat i teraz wypieranie tej prawdy tylko nam szkodzi, jeśli chodzi o przygotowywanie się do czy stawianie czoła ewentualnym zagrożeniom.
Tak, ale ja czytam te wypowiedzi.
Mogę tylko jeszcze jedno zdanie, jest takie. Musimy się szykować na na wojnę po to, żeby tej wojny nie było.
Ale ja czytam te wypowiedzi także w kontekście tego, co mówią politycy rosyjscy. Dmitrij Miedwiediew oczywiście jest propagandystą, ale on bardzo mocno mówi, o, przyjdzie czas i na was. Władimir Putin tego tak wprost nie mówi, ale sugestie mówią, poczekajcie.
I teraz należy odróżnić realia od rosyjskiej propagandy i od rosyjskiej wojny psychologicznej. Rosja toczy wojnę hybrydową i wojną psychologiczną, zresztą nie od 2 lat, a od bardzo wielu lat z Europą. I próbuje nastraszyć Europę i powiedzieć mniej więcej coś takiego. Jeżeli natychmiast nie odpuścicie Ukrainy, jeżeli natychmiast nie poddacie Ukrainy i nie przestaniecie się jej wspierać, to zostaniecie wciągnięci w tę wojnę. Jeszcze Stany Zjednoczone was wciągną, tak więc ustąpcie, przestańcie wspierać. To jest wasza jedyna recepta na pokój. To jest kłamstwo, dlatego że przekonaliśmy się, że ustępując Rosji powodujemy, że Rosja idzie coraz bardziej do przodu i jedyny sposób, żeby Rosję powstrzymać, jest po prostu powstrzymać ją na froncie. To jest okropne, to dzisiaj są ogromne koszty,
no,
ale naprawdę
gigantyczne.
Lepiej, żebyśmy my płacili koszty finansowe i robili wszystko, co możliwe, żeby Ukraina płaciła jak najmniejsze koszty.
Byłoby fantastycznie, gdyby to było tak, że my to robimy, ale dzisiaj prawdopodobnie Kongres po raz kolejny odrzuci projekt ustawy porozumienia między republikanami a demokratami i pieniędzy ze Stanów nie będzie.
Mamy mega poważną sytuację. Ja tu z satysfakcją naprawdę odnotowuję, że Unia Europejska stanęła na wysokości zadania. Jakimś sposobem docisnięto Orbana w taką stronę, że jest decyzja o tych 50 miliardów euro na 4 lata na wspieranie państwa ukraińskiego. To jest ogromnie ważne, dlatego że państwo, które kompletnie nie ma pieniędzy na nic i nie funkcjonuje, no nie jest w stanie też efektywnie wojować. I to jest to, co zapewniła Unia. Unia ma teraz naprawdę mandat, żeby bardzo mocno oddziaływać
tak,
też
ale
na Stany
Unia
Zjednoczone.
Sama prawdopodobnie tej wojny nie będzie prowadzić.
Bez Stanów Zjednoczonych wsparcie dla Ukrainy stanie pod ogromnym znakiem zapytania. Także nasze bezpieczeństwo staje pod ogromnym znakiem zapytania. My
Może
tylko powinniśmy rozumieć,
politycy rosyjscy,
że to, co
mówią
się dzieje w Stanach, to jest efekt kryzysu wewnętrznego. Tak? Znaczy kryzys wewnętrzny powoduje, że Stany przestają być efektywne
bez żadnej
w kwestiach
złośliwości powiem to, że Tucker Carlson pojechał teraz do Rosji, pokazuje, że to jest też efekt skutecznej propagandy rosyjskiej w samych Stanach Zjednoczonych.
Jest oczywiście skuteczna propaganda rosyjska wszędzie, ale ja bym nie przeceniała jej efektu. Propaganda rosyjska jest o tyle skuteczna, o ile jest słabość w krajach zachodnich. Jak jest słabość w Unii, to nagle się okazuje, że jest przestrzeń, gdzie ta propaganda rosyjska może się wcisnąć.
Ale jeżeli jest
i to
słabość
samo
w Stanach Zjednoczonych, to jest w całości NATO słabość.
Tak, a to jest dokładnie tak. Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem
minister,
NATO i z naszym bezpieczeństwem, bo nasz główny sojusznik, nasz najsilniejszy kraj natowski, który dawał i daje cały czas parasol bezpieczeństwa, jest niestety w poważnym kryzysie politycznym.
Może o tym mówią politycy rosyjscy, jak nas straszą. O tym właśnie, że nie opierajcie się za bardzo na Stanach Zjednoczonych, bo one się w sporze wewnętrznym kruszą.
Tylko politycy rosyjscy mówią, starają się eksploatować wszystkie słabości i mówić, wszystko z wami bardzo źle, bójcie się strasznie, bójcie się, nic nie róbcie, siedźcie cicho, to wasze jedyne szanse na przetrwanie, a my powinniśmy słyszeć coś takiego. Stany Zjednoczone są w poważnym kryzysie politycznym. Oczywiście to jest nasz super ważny sojusznik i róbmy wszystko, co możliwe, żeby z nim współpracować, ale musimy też robić wszystko, co możliwe, żeby nasza siła tutaj w Europie była jak największa i żebyśmy w jak największym stopniu mogli liczyć na siebie.
Przyjrzymy się jeszcze na chwilę Ukrainie, bo tam też nie dzieje się dobrze. Widać wyraźnie bardzo ostry konflikt wewnętrzny. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił najpierw o odwołaniu szefa sił zbrojnych. Prawdopodobnie go odwoła, generała Załużnego, ale teraz już mówi o potrzebie w ogóle resetu. W wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI, że wszystko trzeba zresetować i nowy rząd stworzyć.
Polityka wróciła do Ukrainy i tego się należało spodziewać. Był taki pierwszy okres, wszyscy razem, wszyscy frontem przeciwko Rosji. Właściwie wewnętrzne konflikty wszystkie zostały, a przecież to nie jest tak, że ich nie było, ale zostały wyciszone, podporządkowane wszyscy temu największemu celowi, jakim była obrona państwa
tak, ale
przed
zwycięstwa
Rosją.
Nie ma, więc zaczęła
zwycięstwa
się kłótnia.
Nie ma, wojna stała się koszmarną, ale jakąś codziennością w Ukrainie i zaczęło się, my mamy, powiedzmy sobie szczerze, konflikty w Polsce, całą masę politycznych konfliktów. Przed chwilą rozmawialiśmy o Stanach. To są kraje, i oby tak pozostało, w stanie pokoju. W związku z tym, jak stawka jest bardzo wielka, codziennie to są decyzje o życiu tak setek, tysiącach ludzi. To są ogromne, ogromne dylematy. Oczywiście rośnie gigantyczny konflikt polityczny.
Rośnie
tak?
Gigantyczny konflikt, ale to oznacza, że wojsko może być słabsze. A to jest kluczowa w tej chwili z naszej perspektywy siła.
Może się tak zdarzyć. Ja bym nie przesądzała oczywiście tak prosto, że jeżeli jest konflikt polityczny, to natychmiast wojsko jest słabsze, ale oczywiście ta wojna to jest wojna na kto się szybciej zdegraduje, kto się szybciej zniszczy. Taka wojna na wyniszczenie i tak ta wojna wyniszcza Ukrainę, wyniszcza ją psychologicznie, demograficznie, ekonomicznie i politycznie. I to się dzieje. To nie jest tak, że mamy do czynienia z wiecznie broniącą się niezniszczalną Ukrainą. Też takim mitem nie żyjmy, bo to jest bardzo niebezpieczne.
Pani minister, pani jest z Polski 2053 drogi. Kiedy składacie własny projekt ustawy aborcyjnej?
Jest, nie dam teraz daty, ale jest zobowiązanie trzeciej
zobowiązanie
drogi.
Zobowiązanie jest, a projekt jest.
Jest zobowiązanie trzeciej drogi i to zobowiązanie będzie dotrzymane. I zobowiązanie całościowo mówi tak. Naszą intencją jest odwrócenie fatalnego wyroku Trybunału
powrót
Konstytucyjnego.
Do status quo sprzed wyroku.
Raczej odwrócenie tego złego wyroku, a następnie referendum. Ja specjalnie mówię o tym referendum, dlatego że to jest jedyne w naszym przekonaniu i w moim osobistym przekonaniu rozwiązanie, które jest w stanie raz na zawsze z dużą legitymacją
Panie
społeczną rozwiązać ten
dlatego,
problem.
Że w Irlandii były dwa albo nawet trzy referenda w tej sprawie, to po pierwsze, a po drugie wszystko zależy od tego, jakie zadamy pytania.
To nie jest tak, że wszystko zależy. Wszystko zależy w referendum od tego, jakie realnie przekonanie mają ludzie i czego chcą. To nie jest tak, że można zadać... Oczywiście, jak ktoś będzie miał intencję zadać zmanipulowane pytanie, to tak. Ale jeżeli pytania zostaną zadane wprost i poprawnie, to wszystko będzie zależało od woli obywateli. I wtedy, jak będzie wyrażona wola obywateli, to każdy kolejny rząd, a mam nadzieję, że w demokracji rządy w Polsce dzisiaj taki, jutro taki, pojutrze inny rząd, będzie sobie tym prawem aborcyjnym rzucał w te i we w te, a to jest naprawdę bardzo złe rozwiązanie.
Ale możemy powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zdecydował, zresztą nie raz, bo to nie jest jedyny wyrok.
Ale o Trybunale to już sobie rozmawialiśmy i niestety... Nie jest to dzisiaj ciało apolityczne, które chroni konstytucję przeciwnie.
Roku. Tak. Wyrok z 97 roku mówi, nie ma w polskiej konstytucji, a konstytucja, jak się zdaje, oczywiście zmieniła się od tamtego momentu, bo to było orzeczenie w oparciu o małą konstytucję, ale jak się zdaje, akurat w dużej zapisy są podobne, nie ma przestrzeni na aborcję, na życzenie.
W moim przekonaniu potrzebujemy referendum. Jeżeli nawet jest tak, że można dopuszczać tego rodzaju interpretacje, to tym bardziej taka decyzja musi mieć głęboką legitymację społeczną. I prawda jest taka, i to też trzeba uznać, że zmiany postaw społecznych się dokonują. Jeżeli jeszcze 5 lat temu to wyglądało inaczej, teraz fakty są takie, że większość społeczeństwa...
Orzeczenie też się nie zmieniło.
Konstytucja akurat w tym aspekcie może być tak lub inaczej interpretowana. Natomiast większość społeczeństwa na ten moment, tak jak widziałam sondaże, to nie jest decyzja referendalna. Decyzja referendalna uważam byłaby ostateczna, przekonująca i miałaby głęboką legitymację, ale większość
Pani
społeczeństwa
minister, może
dzisiaj
większość społeczeństwa
jest
w sondażach mówi jedno, ale głosowało inaczej. Wygląda na to, jeśli się przyjrzeć deklaracjom partii, że w tym parlamencie na liberalizację, czyli na ten postulat Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nie ma większości, nie tylko żeby przełamać weto prezydenta, ale nawet żeby to przegłosować po prostu w parlamencie.
Ale to jest jeszcze jeden argument. To, że w parlamencie mamy inną proporcję kobiet do mężczyzn na niekorzyść kobiet akurat. To, że w parlamencie mamy reprezentowane inaczej poglądy w tej sprawie niż w społeczeństwie. A są to poglądy, tak naprawdę to jest zawsze decyzja
sumienia.
Ale
kobiety
sumienia.
Też się różnią w tej sprawie.
Tak, oczywiście, że się różnią. Absolutnie. Pani, ja nie powiedziałam, że kobiety wszystkie myślą tak samo, bo absolutnie tak nie jest. Ale jest chyba jakieś zasadne przekonanie, że absolutnie nie wyłączając mężczyzn, kobiety powinny mieć przynajmniej tyle samo do powiedzenia w tej sprawie.
No to trzeba prowadzić parytety i suwaki.
Tego co akurat głosując przez parlament
ale to jest inna,
to jest inna
dyskusja. Ja mówię
spełnione.
Tylko o tym. Wygląda na to, że PSL i pewna część Polski 2050 rzeczywiście w tym przypadku bardziej chodzi o część męską niż kobiecą, jest przeciwko pełnej liberalizacji, co oznacza ni mniej, ni więcej, tej większości nie ma. Więc ja wrócę do pytania. To może rozwiązaniem jest projekt Polski 2050 i pytam się, czy on jest już przygotowany. No, że nie jest złożony, to wiem, ale czy jest przygotowany?
Jest plan, żeby taki projekt był, bo takie było zobowiązanie. Projekt odwrócenia złego,
jest
złej
decyzji. Jest plan, żeby był, ale czy jest? Nie jest złożony, ale przygotowaliście.
Nie jest złożony, jest zobowiązanie, jest przygotowywany.
I kiedy go złożycie?
Daty nie podam. Ja nie jestem w Sejmie i nie jestem posłanką, więc jestem akurat, nie jestem tą osobą, która powinna powiedzieć jutro czy pojutrze. Mówię, że jest zobowiązanie, jest przygotowywany i to jest najlepsze rozwiązanie, odwrócenie, potem referendum.
Maria Thun, teraz kolejna sprawa. Zwolniona po jednym dniu pracy na wyraźne życzenie premiera. Tak ma wyglądać depolityzacja, odpolitycznienie instytucji publicznych, że premier dzwoni do wicepremiera i mówi, proszę zwolnić tę osobę?
Wszystko, co wiem, nie znam pani Marii Thun, ale przejrzałam jej CV po tym, jak usłyszałam o tej sprawie. Ma naprawdę pełne kompetencje.
Politycy PiS to przyznają.
Ale politycy PiS akurat nie wiem, czy w dobrej wierze, więc nie na tym bym bazowała. Ma pełne kompetencje do sprawowania tej funkcji. Przyznam się szczerze, że zupełnie nie rozumiem tej sytuacji. Osobiście jestem bardzo za depolityzacją, przede wszystkim spółek Skarbu Państwa i rzecz, która powinna się zdarzyć, to przede wszystkim rozwiązania, które zapewnią transparentne konkursy na spółki, do zarządów spółek Skarbu Państwa.
Także tych o kluczowym znaczeniu strategicznym? Bo tu minister Sasin mówi, były minister mówi, zgadzam się z Donaldem Tuskiem, strategiczne powinny być wyłączone.
Możemy się nad tym zastanawiać, ale na razie nie mamy żadnego rozwiązania, które by narzucało. Można przeprowadzić taki konkurs. Ja na przykład przeprowadzam teraz transparentny konkurs do PARP-u, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale to jest moja decyzja, żeby tak zrobić, bo uważam, że takie są wartości,
które... Ale premier zawsze może zadzwonić i powiedzieć, to jest nieodpowiednia osoba. Ma nieodpowiednią matkę.
Nie sądzę, żeby coś takiego tutaj mogło mieć miejsce. Jest transparentny ogłoszony konkurs, natomiast nie ma takiego niestety wymogu. Mówimy teraz o spółkach Skarbu Państwa, natomiast żeby nie mieszać też różnych
porządków. To jest oczywiście instytucja publiczna.
To jest instytucja publiczna. W moim przekonaniu, jeżeli została zatrudniona osoba, która nie jest córką ministra, tylko tu jest jakaś dosyć odległa sytuacja między posłanką, która jest europosłanką, jej córką, która ma CV absolutnie uzasadniające dlaczego w tym miejscu miałaby pracować,
minister,
to ja nie widzę tu problemu.
Bez żadnej złośliwości trzeba będzie wypłacić odprawę, czyli i odszkodowanie prawdopodobnie za zwolnienie po jednym dniu i coś będzie trzeba wpisać w uzasadnienie.
Osoby kompetentnej, tak.
Coś trzeba będzie wpisać w uzasadnienie. No, Donald Tusk kazał, akurat nie wam, tylko lewicy, zjeść gigantyczną żabę.
Ja myślę, że to jest pytanie, które należy zadać premierowi, co akurat kierowało jego decyzjami. Ja powiem jasno, to jest osoba, która ma dalej pełne kompetencje i ta zależność, jakaś zależność, czy powiązanie, koligacja rodzinna jest zupełnie odległa i ten konflikt interesów naprawdę zupełnie nie dostrzegam.
Dlaczego Polska 2050 jej nie broni?
Taka była decyzja pana, na koniec to jest jednak ministerstwo pana premiera Gawkowskiego, a nie ministerstwo pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz.
Bardzo dziękuję, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.